Cały ten nurt, który w Teatrze Białostockim w latach 70. został powołany, Teatru dla Dorosłych, był czymś zupełnie niezwykłym. Oczywiście Białystok nie był pierwszym miejscem, które uruchomiło myślenie o Teatrze Lalek jako o formie teatru dla dorosłego widza. Czasem tak sobie myślę, że najciekawszym miejscem w teatrze jest garderoba. A w każdym razie, kiedy wspominam przeszłość, mój udział, moją pracę w Białostockim Teatrze Lalek w połowie lat 70., to myślę, że najważniejsze rzeczy działy się w garderobie. Najczęściej jest to garderoba męska, garderoba damska. Czasem ich trochę więcej. W tych garderobach przed próbami, pomiędzy zajęciami na scenie, po próbach spotykają się wszyscy i rozmawiają. Białostocki Teatr Lalek w tym czasie był dosyć niezwykłym zespołem, bardzo ze sobą zgranym, budującym taką siłę, mającym ogromną energię. Był to zespół ludzi, którzy przyszli do Białegostoku z dosyć różnych miejsc, z bardzo różnym doświadczeniem i w jakimś sensie pełnili taką funkcję nauczycieli wobec każdego, kto chciał przysłuchiwać się, przyglądać, uczyć, a choćby tylko obserwować. Był tam Marek Kotkowski, znakomity aktor, który wychował się w Łodzi, w słynnym Arlekinie Henryka Ryla, a Henryk Ryl to bodaj połowa polskiego powojennego lalkarstwa, lalkarstwa pierwszych dziesięcioleci. Aktor o niezwykłym temperamencie, o fantastycznym głosie, o znakomitej technice animacyjnej. Był tam Tomasz Brzeziński, aktor, który przeszedł przez teatry wrocławskie, warszawskie, krakowskie. Gdzież on nie był? Cudowny technik, znakomity pedagog. Była tam Krystyna Matuszewska, aktorka, która już jest na emeryturze, która nie odchodzi od teatru, ogląda wszystkie premiery, która wszystkiego nauczyła się w Białymstoku, w tym zespole, który tu, na miejscu, najpierw Janna Piekarska, a potem Krzysztof Rau budowali. Wspaniała dama, wielka postać polskiego teatru lalek. Był tam Jan Plewako, aktor, który kiedyś zaczynał w Wałbrzychu, potem w świetnym okresie wrocławskim. Potem się znalazł w teatrach warszawskich i wielu innych, jeden z najznakomitszych, jakich spotkałem, o temperamencie, o sile, o darze przekonywania, o energii, która go absolutnie rozpiera. Była tam Barbara Muszyńska, do dzisiaj jedna z pierwszych aktorek, może pierwsza aktorka Białostockiego Teatru Lalek, rodem z Wrocławia, absolwentka SATL-u, studium aktorskiego Teatru Lalek, które kiedyś zapoczątkowało szkolnictwo lalkarskie w Polsce. Byli tam plastycy niezwykli, Ryszard Kuzyszyn, scenograf teatru dramatycznego, ale jakże często współpracujący z lalkami. Wiesław Jurkowski, który był stałym partnerem Krzysztofa Rała, dyrektora tego teatru. No i oprócz tych wszystkich ludzi, którzy przewinęli się przez Białostocki Teatr Lalek w tych latach 70., była jeszcze jedna rzecz, jakby prezent Krzysztofa Rała, żebym w wolnych chwilach od pracy w teatrze mógł sobie jeździć po Polsce, oglądać to, co robią inne teatry, przyglądać się próbom i obowiązkom, jakie w innych teatrach są. I jeździłem od Poznania przez Gdańsk do Bielska-Białej, do Będzina, oglądając przez tydzień, dwa tygodnie próby, spektakle, uczestnicząc w rozmowach, spotykając się zupełnie prywatnie z Janem Dormanem, z Natalią Gołębską. I w którymś momencie oczywiście spotkałem się także z Janem Wilkowskim. Janem Wilkowskim, który w Białymstoku znalazł jakby swój drugi dom w tych latach 70. On po odejściu pod koniec lat 60. z warszawskiej lalki, z której musiał odejść, z której został wyrzucony, przez dobrą chwilę zatrzymał się w telewizji, gdzie kiedyś przed laty budował zupełnie nowy rodzaj widowiska teatralnego, teatr telewizyjny dla dzieci. Ale znalazł swoją przystań w Białymstoku, gdzie Krzysztof Rau zatrudnił go jako etatowego reżysera. Takie były wówczas czasy, że jeszcze byli etatowi reżyserzy i scenografowie w teatrach. I Jan Wilkowski zrobił w Białymstoku kilka spektakli. Pamiętam Cybernetycznego Psa, taką jego własną sztukę, słynną Ulę z pierwszej B, która miała telewizyjną wersję i kilka teatralnych. Wracał niekiedy do swoich spektakli wcześniej robionych w innych miejscach, wystawił w Białymstoku, pamiętam, Wielkiego Iwana. Wystawił Pastorałkę ze studentami, która potem miała wspaniały sukces na scenie Białostockiego Teatru Lalek, taki spektakl maskowy, kilianowski. Jan Wilkowski, który w tym czasie współtworzył z Krzysztofem Rałem szkołę teatralną, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i który dla tego wydziału był właściwie ojcem chrzestnym, był legendą od samego początku, od pierwszego momentu, kiedy do tej szkoły trafił. Ponieważ i ja związałem swoje losy ze szkołą i dojeżdżałem z Warszawy co tydzień do Białegostoku przez wiele, wiele lat, oddając się zajęciom ze studentami. Czasem spędzałem tę podróż z Janem Wilkowskim, ale zawsze z Janem Wilkowskim spotykałem się w Białymstoku, w tak zwanym tramwaju, w szkole, gdzie studenci i pedagogowie przesiadali na korytarzu, rozmawiając o różnych rzeczach ważnych, zupełnie nieważnych i całkiem ważnych. I ten Jan Wilkowski właśnie otwierał inną perspektywę na teatr lalek. On był z kręgu teatru brechtowskiego, on był z kręgu teatru aktorskiego, on był sam znakomitym plastykiem, on w fantastycznym poczuciu humoru. I Jan Wilkowski wrastał w to środowisko białostockie, współtworzył swój nowy teatr z tym najmłodszym pokoleniem studentów wówczas, którzy powoli zaczynali także przychodzić do białostockiego teatru lalek. To środowisko robiło się zupełnie nowe. Miałem okazję uczestniczyć w tych nowych pomysłach, a tu się rodziły rzeczy dosyć niezwykłe, jeśli sobie przypomnimy na przykład z lat 80. debiuty Tadeusza Słobodzianka właśnie tu, w Białymstoku, kiedy wystawiał Osmendeuszy Białoszewskiego. A potem scenariusz dla trzech aktorów. Tu odbywały się pierwsze prace warsztatowe i dyplomowe Grzegorza Kwiecińskiego, performera, lalkarza, reżysera, scenografa, który potem pojawił się w wielu miejscach. Tu w Białymstoku, właśnie w Białostockim Teatrze Lalek, debiutował Piotr Tomaszuk. Tu zrobił swoje pierwsze spektakle i Medyka Feliksa, to było jeszcze z czasów połowy lat 80. pod opieką Krzysztofa Rała, a potem Turlaj Groszka w rok później. A jeszcze potem Polowanie na lisa Sławomira Mrożka. Tu wreszcie w Białymstoku w kręgu białostockiego teatru lalek i szkoły debiutował Wojtek Szelachowski, który następną epokę w teatrze białostockim otworzy. Więc jakby splot tych wszystkich młodych ludzi, którzy także wchodzili do zespołu aktorskiego z grona niedawnych jeszcze studentów, jak Andrzej Zaborski, jak Piotr Damulewicz i wielu, wielu innych, to było to nowe środowisko lalkarskie, które właśnie za sprawą Białostockiego Teatru Lalek, Akademii Teatralnej w Białymstoku, Jana Wilkowskiego i Krzysztofa Rała, ja miałem okazję poznać. To byli moi rówieśnicy, z którymi od tej pory wspólnie już nie tyle słuchałem o przeszłości teatru, tak jak to było w tym okresie jeszcze wcześniejszym z kolegami odrobineczkę starszymi, tylko z nimi ten teatr gdzieś współtworzyłem. Z nimi o tym teatrze już rozmawiałem z perspektywy krytyka teatralnego, bo głównie tym się wówczas zajmowałem, dojeżdżając do Białegostoku, oglądając spektakle białostockie, ale równocześnie mając tę niezwykłą możliwość oglądania tego teatru w całej pełni. To znaczy z jednej strony oglądania kulis, z drugiej strony kuchni teatralnej, podglądania jak to jest, a moje przyjaźnie z zespołem, z realizatorami sprawiały, że miałem dostęp do sytuacji, do miejsc, do podglądania procesu budowania, tworzenia, myślenia, zmieniania spektakli teatralnych, co nie jest dane każdemu widzowi, a co właśnie stanowi także o niezwykłej sile, o niezwykłej atrakcyjności wszystkiego, co z teatrem jest związane. I teraz ci wszyscy ludzie, generacji troszkę starszej i troszkę młodszej, robili ten teatr z tak niezwykłą pasją, z tak niezwykłym oddaniem. Tu się nie liczył czas, tu się nie liczyły godziny. To zresztą był trudny moment, bo to jest ten przełom lat 70., 80., a zwłaszcza potem lata 80., kiedy tak wiele się działo w naszej rzeczywistości, kiedy tak trudno niekiedy było pozbierać się w sobie, kiedy dobre miejsce pracy, dobra atmosfera w miejscu pracy właściwie była czymś, co mogła w ogóle pozwolić przetrwać ten czas stanu wojennego. Wiele z tych działań działo się właśnie wówczas, w tym okresie, bo w tym okresie także ja miałem okazję poświęcenia się w całości temu wszystkiemu, co w Teatrze Lalek się działo. I ten teatr jawił się mnie samemu jako coś, co jest rzeczą niezwykłą, co wyrasta ponad wszystkie inne możliwości związane z twórczością, bo ten teatr lalek w wersji Wilkowskiego, Rała i młodych twórców, którzy weszli do tego teatru, mógł absolutnie ogarnąć wszystkie elementy, o jakich do tej pory marzyliśmy tylko, że są przedmiotem naszych artystycznych zainteresowań. To był teatr, który się dawno już pozbył parawanu. To był teatr współuczestnictwa plastyki, muzyki, aktorstwa, formy, lalki, animacji, gestu, ruchu, działania. Pojawiło się tak wielu fascynujących twórców wokół Białostockiego Teatru Lalek, wokół Akademii Teatralnej, że uczestniczenie w tym procesie było codziennie czymś inspirującym, codziennie czymś, co sprawiało, że warto było znowu się obudzić i znowu rozpocząć ten proces budowania teatru. Teatr, myślę, nas wszystkich w tym okresie pochłonął i właściwie nie widzieliśmy niczego innego poza teatrem. Jeden z najpiękniejszych spektakli, jaki w Białostockim Teatrze Lalek powstał, to Krzysztofa Rała, Nim zapieje trzeci kur. To było tuż po stanie wojennym, rok 83. Krzysztof Rał sięgnął do Szukrzyna, do jego powieści. Przysposobił tę powieść do widowiska teatralnego, zaadaptował na potrzeby Teatru Lalek. Razem z Wiesławem Jurkowskim, swoim stałym partnerem scenicznym, zaproponował zupełnie inne odczytanie, wielopiętrowe, gdzieś wyciągnięte z ikonostasu cerkiewnego. Przestrzeń zbudowana troszkę na kształt szopki, troszkę na kształt właśnie ikonostasu, pokazująca piętra, na których odbywa się całe życie ludzkie, gdzie na dole przebiegają doraźne, proste sprawy, a w Areopagu siedzą bezmała bogowie, którzy rządzą naszym losem. I to był spektakl, ten Szukrzyn z kolei, to był spektakl, który uruchomił jeszcze inny rodzaj takiej świadomości teatralnej, świadomości lalkarskiej, bo to był spektakl parawanowy, o dziwo. To znaczy taki, w którym nie było widać aktorów. Tam były tylko lalki, ale lalki o niezwykłych zupełnie konstrukcjach, w sposób cudowny animowany przez świetny już wówczas zespół Białostockiego Teatru Lalek. I spektakl, który w tych ciężkich czasach stanu wojennego pokazywał, gdzie są granice wolności, na czym polega swoboda, jak wszyscy jesteśmy uwikłani w gruncie rzeczy w taki kierat codzienności, w takie prawo, które nas ogranicza, które nie pozwala nam myśleć o tym, o czym chcemy myśleć, nie pozwala nam ulatać gdzieś w jakąś przestrzeń. Bardzo długo trwało, mam to w swojej pamięci, takie otrząsanie się z doświadczeń stanu wojennego. Rzeczą, która osobiście była mi najbardziej przykra, był fakt, że stan wojenny, te lata zniechęciły mnie do czegokolwiek. I to naprawdę kilka lat trwało, zanim ja, ale myślę, że wielu moich kolegów, mogliśmy się otrząsnąć z tego doświadczenia stanu wojennego i zacząć budować plany, budować perspektywy, myśleć, że coś ma sens, że warto jeszcze nad czymś pracować. Ja myślę, że mnie było o tyle łatwiej, że wprawdzie w pewnym momencie stanu wojennego przerwałem związek z Akademią Teatralną. Dojeżdżanie do Białegostoku okazało się bowiem już po prostu koszmarem, kiedy co tydzień trzeba było biegać na milicję, żeby otrzymać przepustkę i zezwolenie na wyjazd z Warszawy do Białegostoku, a tam godziny, a tam jeszcze różne inne rzeczy. Ale w latach 90. wróciłem do szkoły z pełnym impetem i właściwie z taką chęcią, dzięki młodym ludziom, chęcią dzielenia się tym, co wokół nas i budowania jakby troszkę nowej rzeczywistości w nowych warunkach.